Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Pada deszczyk, pada deszczyk, pada parasolku. Nosi go minister, więc to dobry system i ty tak zrób. Słońce jeszcze grzmi, czy burzę zapowiada film. Nim zamykasz drzwi, parasol weź i chodź wszędzie z nim. To jest dobry sposób, skoro tyle osób parasol ma. Schronisz nim ubranie, żeby ptaszek na nie nie tralala. Parasol to moda, wygoda i szyk. Od złotego są modele aż do stu, więc panowie śmielej tylko tu, do światowej mody ostatni krzyk. Lóżników masz, zasłaniasz twarz, doniczka trach, a ty masz dach, więc panowie stać, więc panowie brać. Niech mówi świat, że jesteś swat, niech z ciebie drwi, niech sobie kpi, śmiać się będziesz też, kiedy spadnie deszcz. Nawet w samolocie twarz przed słońcem ocień, parasol noś. Zyskasz sławę wszędzie, w całej prasie będziesz, jak teraz ktoś. A nie zgub go w cinie, supełek gdzieś zrób. Kup składany, mały, duży, jaki chcesz. Niebo już się chmurzy, będzie deszcz. Spadnie deszczyk, spadnie parasol.
Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku, cotygodniowej audycji w Radiu Gdańsk. Śpiewającym przed chwilą panem z parasolem był Albert Harris, a piosenka pochodziła z 1939 roku.
Parasol, jak wiemy, należy nosić także i przy pogodzie. W kwietniu był rzeczywiście przydatny.
I dlatego na wszelki wypadek z mikrofonem oraz parasolem odwiedziliśmy Bibliotekę Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na Gdańskim Przymorzu, w której można obejrzeć wystawę Wróblewski Wilno Miłosz. A po wystawie oprowadził nas jej organizator i kurator dr Tomasz Snarski.
Każda okazja, żeby pokazać ukochane Wilno, jest dobra. A nie ma lepszej okazji jak rocznica 700-lecia założenia miasta nad Wilią. Na wystawie zaprezentowaliśmy piękne plansze fotograficzne Romualda Mieczkowskiego, które prezentują współczesne oblicze Wilna, ale też, żeby połączyć ją z takim walorem edukacyjnym, połączyć przeszłość i przyszłość. Dlatego bohaterami naszej wystawy jest dwóch wybitnych Wilnian, Bronisław Wróblewski i Czesław Miłosz. Otóż, o ile wszyscy wiedzą, że Czesław Miłosz był jednym z najwybitniejszych polskich literatów, wybitnym polskim intelektualistą XX wieku, i że pochodził z Litwy i także studiował w Wilnie, to niewielu pamięta, że Miłosz kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Drugi nasz bohater, Bronisław Wróblewski, był jednym z najwybitniejszych polskich kryminologów, karnistów, teoretyków też i filozofów prawa, w tym prawa karnego. Wybitny polski uczony. I tak się składa, że Bronisław Wróblewski jako wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie uczył nie kogo innego, jak właśnie Czesława Miłosza. A Czesław Miłosz, który wspominał swoje studia prawnicze, oczywiście on się potem krygował, mówił, że nie wie, czemu zmarnował tyle lat na studiowanie prawa, ale gdy w wywiadach i wypowiedziach wspominał swoje studia prawnicze, to był tak, można powiedzieć, oględnie, eufemistycznie, średnio zadowolony. Ale jeśli chodzi o wykłady Bronisława Wróblewskiego, był nimi zachwycony. Mówił, to było bardzo ciekawe. One uczyły nie tylko przepisów, jakiejś dogmatyki prawniczej, ale były takim ogólnym spojrzeniem humanistycznym i społecznym na całą dziedzinę karania, na historię instytucji karnych i tak dalej. Więc niby połączenia na pierwszy rzut oka nie widać, jak gdy się spojrzy w głąb historii, i tego też uczy nasza wystawa, żeby tej historii szukać, uczyć się, to widzimy wspaniałe połączenie pomiędzy literaturą i prawem, pomiędzy Wilnem i Gdańskiem, pomiędzy historią a współczesnością. Dlaczego? No bo oczywiście moim życzeniem i marzeniem jako kuratora wystawy byłoby to, żeby nasi studenci, którzy teraz studiują prawo i oglądają tę wystawę, pomyśleli, a może ja będę w przyszłości takim Wróblewskim, a może będę Miłoszem. Co się zresztą okazuje, właśnie organizowanie takich przedsięwzięć ma głęboki sens. Kilka dni dosłownie po otwarciu wystawy zgłosił się do mnie profesor Pojanowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, mówi, panie doktorze, kolego kochany, a Wacław Dawidowicz? Rzeczywiście, też uzupełniliśmy wystawę o postać profesora Dawidowicza, wybitny polski prawnik administratywista, tutaj uczył w Uniwersytecie Gdańskim i co się okazuje, też kończył Batorego. I co się okazuje dalej? Dowiadujemy się, że Dawidowicz już w Wilnie ponoć wpadł na pomysł tłumaczenia Odysei Homera, a zrealizował to już później, też jest tłumaczem Odysei Homera. Wydanie przepiękne wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego kilka lat temu się ukazało. No i co? Mamy kolejnego prawnika i literata. Istotną częścią wystawy są też wiersze Czesława Miłosza. Jest kopia dyplomu studiów prawniczych, które Czesław Miłosz kończył. Mamy też takie artefakty, można to określić pamiątki, czy rzeczy, które mają po prostu nadać atmosferę wileńską tej wystawie. Z mojej prywatnej kolekcji jest mała miniatura obrazu Romualda Staszulisa, litewskiego malarza z Matką Bożą Ostrobramską. Mam kolekcję pocztówek przedwojennych z fotografiami Buchaka, między innymi, z którymi można się zapoznać. Mam też wydawnictwa związane z festiwalem Wilno w Gdańsku, żeby pokazać tą teraźniejszość, plakaty festiwalowe, katalogi festiwalowe, magazyn Kurier Wileński. Także przede wszystkim myślę, można z jednej strony zobaczyć całe bogactwo naszej biblioteki, zbiory wileńskie naszej biblioteki uniwersyteckiej i jednocześnie obejrzeć piękne krajobrazy Wilna i niech to będzie zachętą i do wyjazdu do Wilna i do bycia tak wspaniałymi ludźmi jak Bronisław Wróblewski i Czesław Miłosz.
Wystawę Wróblewski, Wilno, Miłosz można oglądać do 31 sierpnia tego roku w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy Barzyńskiego 6 w Gdańsku. A przy okazji wystawy i Bronisława Wróblewskiego, teoretyka prawa i kryminologa, profesora prawa karnego, przypomniał mi się najgłośniejszy proces przedwojennej Polski, czyli sprawa Rity Gorgonowej, guwernantki skazanej za zabójstwo w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku w willi w Brzuchowicach 17-letniej Lusi, córki lwowskiego architekta Henryka Zaręby.
Gorgonowa nie przyznała się do zabójstwa. Proces miał charakter poszlakowy, a opinia publiczna wydała szybciej swój wyrok niż sąd. Sąd okręgowy we Lwowie orzekł karę śmierci. Ostatecznie po kasacji wyroku i ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Okręgowy w Krakowie 29 kwietnia 1933 roku skazał guwernantkę i zarazem kochankę inżyniera Zaręby na 8 lat więzienia, które opuściła na mocy amnestii w 1939 roku w wyniku wybuchu wojny. Jej dalsze losy pozostają nieznane. Co ciekawe, w 2014 roku córka Gorgonowej, Ewa Ilicz, i wnuczka, Margarita Ilicz-Lisowska, zapowiedziały próbę wznowienia procesu i rewizji wyroku. Jednak do dzisiaj do tego nie doszło.
Warto także przypomnieć, że w 1977 roku reżyser Janusz Majewski, lwowianin, nakręcił film fabularny Sprawa Gorgonowej z Ewą Dałkowską w roli głównej. To była jak zawsze nasza dygresja. A teraz o tym, co słychać w Wilnie, opowie Państwu korespondent Kresowego Saloniku, redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu Wilnoteka.lt.
Dobry wieczór, witam naszych słuchaczy i kolegów redaktorów. Skoro mowa o kryminalkach ze Lwowa, to Wilno też miało w dwudziestoleciu międzywojennym bogaty światek przestępczy, gangi różnych narodowości, ale o tym może innym razem, bo dziś już przymierzamy się do wielkiej polskiej majówki. Od kilkunastu dni mamy w Wilnie nowego ambasadora Rzeczypospolitej. Konstanty Radziwiłł, były wojewoda mazowiecki, właśnie objął we władanie dawny Palac Paców, gdzie mieści się polska ambasada. Aż chciałoby się powtórzyć, że wart Palac Paca, a Pac Palaca. Czy przynależność do wielkiego litewskiego rodu pomoże na przykład rozwiązywać problemy Polaków na Litwie? To się dopiero okaże. 3 maja ambasador Radziwiłł spotka się z rodakami z Wileńszczyzny w mauzoleum na Rossie. Tegoż dnia w Pałacu Władców otwarta zostanie kolejna wyjątkowa wystawa. Prosto z Krakowa, z Wawelu przyjechały do Wilna słynne arrasy Zygmunta Augusta. Niemniej hucznie zapowiada się 2 maja. Na obchody Dnia Polonii i Polaków za granicą przyjedzie do Wilna premier Morawiecki, by dokonać uroczystego otwarcia 3 skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wspominałem kiedyś, że między innymi znajdzie tam swoją nową siedzibę także lokalny oddział TVP Wilno. Z tej okazji Telewizja Polska organizuje na wileńskim Placu Ratuszowym wielki koncert gwiazd, transmitowany oczywiście na żywo w TVP. W samym sercu Wilna wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Wilnianka, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, zespoły Demono, Phil Pectus, Gualec Orkiestra, także Doda oraz Wilnianka Ewelina Gancewska. A więc będzie się działo. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów na długi weekend, zapraszam na Wileńszczyznę. A jeżeli ktoś ma już plany na najbliższe dni, to zapraszam za tydzień, ponieważ na Litwie 2 ani 3 maja nie są dniami wolnymi od pracy, to miejscowi Polacy na przyszłą sobotę zaplanowali główne uroczystości, czyli wielką polską paradę ulicami litewskiej stolicy. 6 maja, jak zwykle, od gmachu Sejmasu aż do Ostrej Bramy przejdzie wielotysięczny biało-czerwony pochód z udziałem rodaków z różnych stron, od Solecznik po Klejpedę i od Druskienik po Turmont. Jak zwykle zapraszamy dołączyć do obchodów naszych świąt także rodaków z macierzy, ponoć pogoda ma dopisać. A propos, dawno nie widziałem w Wilnie ani kolegi Andrzeja, ani kolegi Michała, a tu wspaniała okazja. Wybiegając w przyszłość, zdradzę jeszcze, że za 2 tygodnie, w kolejny weekend, planowane są Dni Gdańska w Wilnie, a potem Dni Krakowa, a więc maj w stolicy Litwy będzie naprawdę polski. Dziś już dziękuję za uwagę i raz jeszcze zapraszam do Wilna. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło. Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że niedługo zobaczymy się w Wilnie. Zanim to jednak nastąpi, oddajmy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 25 kwietnia 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, rozpoczęła się wyprawa kijowska. Do walki ruszyło wspólnie 60 tysięcy Polaków i 4 tysiące Ukraińców. Celem wyprawy było zadanie wyprzedzającego ciosu bolszewikom i utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, które zgodnie z koncepcją Józefa Piłsudskiego oddzieliłoby w przyszłości Polskę od Rosji. Wskutek wyprawy cała prawobrzeżna Ukraina została zdobyta. 27 kwietnia 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, w czasie tzw. wyprawy kijowskiej, o której wspominałem przed chwilą, doszło do spektakularnego zwycięstwa naszej kawalerii pod Koziatynem. Koziatyn obecnie leży na Ukrainie w obwodzie winnickim. Polska dywizja kawalerii, działając na tyłach bolszewickiej 12 Armii, odebrała wojskom sowieckim możliwość odwrotu i ucieczkę do linii kolejowej podczas walk na wschodniej granicy. Łup wojenny okazał się niemały, bo Polacy poza 2000 jeńców wziętych do niewoli zdobyli 80 lokomotyw, 2000 wagonów, w tym 7 pociągów sanitarnych, 2 pociągi kąpielowe, mnóstwo cennych materiałów sanitarnych i żywności. Następnie odcięto odwrót sowieckiej 44. Brygadzie, a liczba jeńców wzrosła do ponad 8 tysięcy. Zdobyto 27 armat, 176 karabinów maszynowych, 4800 karabinów, amunicję i inne uzbrojenie oraz sprzęt. Jakie były polskie straty? To zaledwie 9 poległych i 33 rannych w walkach. Następnego dnia do Koziatyna przybył marszałek Józef Piłsudski. Natomiast 29 kwietnia 1848 roku we Lwowie powstała kolaboracyjna Rada Przyboczna, będąca ciałem doradczym przy gubernium zarządzanym przez austriackiego gubernatora Franza Stadiona. Rada Przyboczna liczyła 20 osób, które miały być podzielone na wydziały. Organ był wrogi szlachcie, starał się również rozbudzić politycznie lud polski i ukraiński. To wszystko odstręczało szlachtę od współpracy z Radą. Zresztą Rada się rozpadła. Ten rozpad nastąpił po odwołaniu gubernatora Franza Stadiona do Wiednia. 26 kwietnia 1935 roku obraz Jezu, ufam Tobie, namalowany w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wizji siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki pomocy księdza Michała Sopoćki został po raz pierwszy pokazany wiernym w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w Dniu Święta Miłosierdzia Bożego. W Ostrej Bramie pokazano ten obraz. Obecnie obraz znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dawnym kościele Świętej Trójcy w Wilnie. Zapewne pamiętają Państwo film Hubal, o nim będzie na koniec. O filmie z 1973 roku w reżyserii wilnianina Bohdana Poręby z główną rolą urodzonego we Lwowie Ryszarda Filipskiego nie sposób nie pamiętać. Przypominam Hubala, dlatego że jutro, 30 kwietnia, miną 83 lata od śmierci legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego o pseudonimie Hubal. Był to dowódca oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, który po kapitulacji Warszawy w 1939 roku nie złożył broni.
Dziękujemy redaktorowi Wojciechowskiemu. Za kilka minut w drugiej części audycji porozmawiamy o żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy po zakończeniu II wojny światowej postanowili wrócić na swoją kresową ojcowiznę, będącą już w Związku Sowieckim. Proponuję, posłuchajmy teraz Ordonki i do usłyszenia za kilka minut.
Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się, miły, smucisz? Ach, ucisz serce swe, ucisz. No patrzy na nas gwiazdami, jesteśmy, miły mój, sami. Pachną bzy coraz słodziej, niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, brzmią cudze dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi, biednej, przebacz największy grzech. Gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu, nawet i Stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od Ciebie. Ja Bogu powiem, mój Boże, przychodzę tutaj w pokorze, prośbę o laskę wznoszę, spójrz tylko proszę i słońc. Śpiewałam piosenki, brzmiały ich dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchali w radości możni i prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż powie czemu, łza czasem błysła w oku, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Ja śpiewam piosenki, brzmiące dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni i prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż powie czemu, łza czasem błyśnie w oku, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech.
Kto z północnych wybrzeży Bałtyku, kto ze śnieżnych wysokich jest Tatr, nas tu zewsząd bez miary, bez liku, jeden groźny nas przywiał tu wiatr. Tu na Rosji bezbrzeżnej przestrzeni przyjacielską podano nam dłoń. Myśmy teraz bratani złączeni, w naszym ręku dziś groźna jest broń. Jedną drogą dziś wszyscy idziemy, nam do marszu armatni grauk. Do ojczystej polskiej ziemi nie ma żadnych innych dróg. Chociaż ciężka jest droga żołnierza, chociaż krwią jest znaczony jej szlak, gdy do celu świętego on zmierza, wytrwałości nie będzie mu brak. My dziś razem z walczącym narodem, z nim dzielimy dziś walkę i trud. Za ojczyznę, za naszą swobodę idzie w bój cały polski nasz lud. Jedną drogą dziś wszyscy idziemy, nam do marszu armatni rachunek. Do ojczystej polskiej ziemi nie ma żadnych innych dróg. Do północnych wybrzeży Bałtyku, do Warszawy na Śląsk i do Tatr idzie wojska bez miary, bez liku, kraj wyzwolić z kajdanów i krat. Z każdym dniem jest nas więcej i więcej, żadna moc nie powstrzyma już nas. Miłość braci dostaniem w podzięce, wolność, wolność, powieczny już czas. Jedną drogą dziś wszyscy idziemy, to najkrótsza ze wszystkich jest dróg. Do ojczystej polskiej ziemi tak nam dojść dopomóż Bóg. Ojczystej polskiej ziemi, tak nam dojść, to pomóż Bóg.
Usłyszeli Państwo przed chwilą marszową piosenkę Jedna droga z 1944 roku w wykonaniu Alberta Harrisa, autora także słów i muzyki do tego utworu.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego Saloniku. Jak Państwo doskonale wiedzą, jednak nie jedną drogą, jak śpiewał Albert Harris, wracali polscy żołnierze z frontów II wojny światowej do ojczyzny, szczególnie ci służący w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Gościem kresowego Saloniku jest dr Dmitrij Panto z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, autor książki Podwójnie deportowani. Witamy Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Podjął Pan w publikacji mało znany temat powojennych losów żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy po zakończeniu II wojny światowej stanęli przed szalenie trudnym wyborem mianowicie zostać na obczyźnie, czy powrócić do komunistycznej Polski. Okazało się, że część z nich zdecydowała się dobrowolnie wrócić w rodzinne strony, na Kresy, mimo że po wojnie znalazły się one na terenie Związku Sowieckiego. Jakie były powody takich decyzji?
Rzeczywiście dylematy, przed którymi stali żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, żołnierze Armii Andersa, były bardzo, bardzo trudne i skomplikowane. Przede wszystkim wracano do rodzin, do matki, ojca, które pozostawili jeszcze przed wojną na tych terenach, też w czasie wojny wiadomo, że deportowano tych żołnierzy po 17 września 1939 roku, kiedy te tereny zostali okupowane przez Związek Sowiecki. Również wracano do swoich żon i dzieci. Są przypadki, kiedy żołnierze wracali i czekało na nich dwójka dzieci. Tak? Także w takich sytuacjach, mając taką, tą świadomość, wracali. Również wierzono, że Związek Sowiecki się zmieni, bo przecież przez taką wojnę przeszedł i też podsycano to propagandą sowiecką, która wówczas bardzo mocno oddziaływała na Zachodzie, że ten kraj się zliberalizuje, zostanie taki dobry dla swoich obywateli i ludzie w to wierzyli. Rzecz czwarta, no to, że rzeczywiście ta obczyzna też różnie wyglądała i nie znając angielskiego, prawda, perspektywy nie były jakieś tam pozytywne dla żołnierzy, tym bardziej szeregowych młodych chłopaków, ale również warto podkreślić, że propaganda sowiecka bardzo mocno i skutecznie działała, namawiała tych ludzi, przekonywała, że teraz jest czas wrócić do domów, wykorzystywano te osoby, które pozostali na Kresach, żeby pisali listy do swoich synów, sąsiadów, że jest dobrze, że jest spokojny, że jest tak samo jak przed wojną i na to ludzi wabiono.
To były trudne czasy, ale też rodzi się wiele pytań, czy na przykład nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. Przecież byli to ludzie już raz doświadczeni, przypomnijmy w latach 1940-41 deportacją w głąb Związku Sowieckiego po aneksji ziem wschodnich II Rzeczpospolitej przez Sowietów we wrześniu 1939 roku?
Rzeczywiście na to pytanie bardzo ciężko odpowiedzieć. Przecież stanowcza większość z nich miała doświadczenie tych deportacji wojennych. W 1940 roku większość z nich została deportowana albo na Sybir, albo do Kazachstanu i doświadczyło całego okrucieństwa Związku Sowieckiego, obozów, spiecposiołków i różnego rodzaju szykanów. Ale mimo to chciano powrócić do domów. Niektórzy naprawdę robili bardzo wyjątkowe rzeczy. Na przykład dezerterowali nawet z Polskich Sił Zbrojnych, dlatego żeby jak najszybciej udać się na wschód i dotrzeć do swojej rodziny. Ale również były przypadki, kiedy zwracano się bezpośrednio do ambasad sowieckich. Nie tylko w Londynie, na przykład w Rzymie jeszcze, kiedy armia Andersa stacjonowała na północy Włoch, to kilku żołnierzy uciekło dlatego, żeby się zwrócić do ambasady Związku Sowieckiego, żeby jak najszybciej ich jakimiś tam transportami przez Rumunię wywieziono, zabrano do ich domów.
Stosowne dokumenty dotyczące zasad repatriacji także Brytyjczyków, Amerykanów czy Francuzów z terenów Związku Sowieckiego zostały podpisane podczas konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku. Propaganda sowiecka zachęcała do powrotu żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa, chcąc przyspieszyć repatriację z Anglii wszystkich obywateli, jak określano sowieckich służących w polskiej armii.
Rzeczywiście kwestia obywatelstwa tutaj jest podstawowa, bo wiadomo, że Sowieci po tym, jak okupowali wschodnie województwo polskie, nadal przymusowo obywatelstwo sowieckie, które w świetle, nazwijmy to, tutaj biorę wielki cudzysłów, prawa sowieckiego, nadal obowiązywało i w ich mniemaniu te osoby byli obywatelami sowieckimi i ten proces repatriacji, który był dość szeroko zakrojony, wiadomo, że Sowieci ściągali wszystkie osoby, które pozostali tam w różny sposób, znaleźli się na Zachodzie, jeńcy wojenni, osoby wywiezione do prac przymusowych, także różne formacje kolaboracyjne, wiemy przecież Własow, Kozacy, Kamiński i inni, ale również tą niewielką grupę ludzi traktowano jako sowieckich obywateli i cały ten wachlarz propagandy sowieckiej, cały wachlarz też placówek dyplomatycznych, tych misji wojskowych, ambasad, konsulatów sowieckich nastawiono na to, żeby jak najskuteczniej tym ludziom wbić do głowy, tak powiem to brutalnie, tym, że ich tam czekają, że tam będzie dobrze, że tam czeka na nich rodzina, przyjaciele, miejsce, gdzie oni mogą w swoim ojczystym języku się porozumiewać, a tutaj nie ma przyszłości, tu jest angielski, tutaj nie wiadomo, co z wami będzie. I większość tych osób, powiedzmy, to są młodzi ludzie, tak? Większość z nich to są młodzi chłopacy, które naprawdę mogli się zwieść tym zachętą Moskwy.
Ta główna akcja repatriacyjna przebiegała drogą morską. Transporty przepływały z Wielkiej Brytanii, między innymi do Gdańska, a potem żołnierzy kierowano na wschód do obozu filtracyjnego, także w Grodnie. Co tam się działo?
Obozy filtracyjne były dość, powiem takim, no, osobliwym doznaniem. No to trzeba po prostu, prowadzili te obozy albo SMERSZ, to znaczy kontrwywiad sowiecki, albo NKWD. I celem tego obozu było tak, żeby osoby, które tam przychodzili przez ten obóz, nie tylko, prawda, nasze obywatele, ale również inni, musieli złożyć szczegółowe takie zeznanie i wypełnić kwestionariusz, który jest też podstawą dobrą, źródłową, gdzie zbierano dane osobowe, ale również jakby wypisywano cały tam szlak bojowy, czym się zajmował i decydowano, czy ta osoba wówczas już była zdrajcą, prawda, narodu sowieckiego i Związku Sowieckiego, i wtedy kierowano na 6 lat na spiesposiedlenie. I w większości przypadków na przykład te osoby, właśnie jeńcy wojenni albo kolaboranci wszelakich formacji, to oni automatycznie niemal, że po wypełnieniu tego kwestionariusza jechali za Ural. W przypadku naszych, no, dali im jeszcze chwilę, nazwijmy to, przesłuchali. Wpisano, że służyli w formacjach zdrajcy właśnie Andersa, tak to formułowano. I potem rozdysponowywano ich po najbliższych miejscowościach. Raczej kluczem było miejsce urodzenia albo miejsce zamieszkania przed wojną. Dlatego trafiali te osoby do Pińska, do Łódzka, do Baranowicz i do samego Grodna. Wiadomo, że no w Grodnie ten obóz miał numer 312, obóz filtracyjny, jeden z obozów, który funkcjonował wówczas, ale te osoby, które są przedmiotem moich badań i naszej dzisiejszej rozmowy, wszyscy raczej przeszli przez ten obóz w Grodnie.
Do końca lat 50. repatrianci mieli względny spokój. Pisze pan na przykład, byli żołnierze polskich sił zbrojnych w Pińskim Obwodowym Komitecie Wykonawczym, otrzymali podstawową pomoc i przydział do pracy. I co może pewnie trochę dziwić, w Obwodowej Orkiestrze Dętej.
Tak, to jeden z przykładów, na który trafiłem. Rzeczywiście najpierw chciano te osoby po prostu jakoś, prawda, udomowić. Wiadomo, że od razu ich obserwowano, czy oni tam właśnie nie przekraczają jakichś tam granic, ale jakby z punktu widzenia, nazwijmy tego, niższego szczebla, no to rzeczywiście usiłowano jakoś im ten dobrobyt zapełnić, jakieś tam ziemniaki, prawda, komu jednemu, drugiemu dali parę worków i zostawili ich w tym spokoju, aczkolwiek kilka osób jeszcze przed deportacją 51 roku zostało skazane wyrokami za właśnie szerzenie, prawda, propagandy angielskiej czy pomówienie Związku Sowieckiego. A to kwestia była tylko taka, że te osoby opowiadali, jak było, prawda, w Anglii, opowiadali, jak było na Zachodzie, jak wyglądają, prawda, ulicy, co ludzie jedzą, jak się ludzie ubierają, i to było już podstawą do tego, żeby oskarżyć, że to się deprawuje, prawda, Związek Sowiecki, wytyka się jemu biedy i jakiś tam nielad. Dlatego to było podstawą i kilka z żołnierzy wcześniej było skazane i zostało skierowane do obozów, między innymi do Karlagu, do Steplagu, do Kazachstanu, i dopiero po 56 roku mogli się złączyć ze swoją rodziną, to znaczy po tym, jak zostali zwolnieni, więc to było dość, większość osób miała względny spokój, ale bacznie obserwowano i tych bardziej aktywnych, tych, którzy chcieli właśnie jakieś tam może rzeszenie, odwiedzali kolegów, sobie wieczory wspomnień urządzali, prawda, wspominali, jak to było z Andersa, no to te osoby zostali skazane wyrokiem sądu sowieckiego.
Wróćmy do tego 51 roku jeszcze. Co spowodowało, że od kwietnia do czerwca tego roku żołnierzy, którzy dobrowolnie repatriowali do litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej Republiki Sowieckiej, deportowano po raz drugi razem z rodzinami, wywożąc ich do Workuty, Irkucka czy na Kołymy?
To się stało akurat właśnie w tym momencie, jak rozmawiamy, w kwietniu zostali przeprowadzone 3 akcje deportacyjne, które się łączą w tą jedną tak zwaną deportację Andersowców, to jest taka oficjalna nazwa. I na początku kwietnia zostali deportowani z Białoruskiej Republiki Sowieckiej już wówczas, potem z Litewskiej i na koniec z Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Po prostu gdzieś pod koniec 50 roku zostały właśnie wydane rozkazy w Moskwie, no, a gdzie indziej, tym, że te osoby zbyt mocno oddziałują na społeczeństwo, że jeszcze tam działa, prawda, powojenna partyzantka polska, tak, gdzieś tam się przewija przez lasy. i to może być niekorzystne, że te osoby właśnie troszkę po innemu myślą, a wówczas rozpoczął się już proces też kolektywizacji po raz kolejny, prawda, wiemy, że pierwszy się rozpoczął w lutym 40 roku, nie został dokończony przez wojnę niemiecko-sowiecką, a po wojnie, jak tylko dopiero powrócili te władze administracyjne sowieckie, no to rozpoczęli ten proces, oni się stawiali, dlatego ta najbardziej aktywna to są, prawda, młodzi ludzie, którzy coś więcej widzieli, prawda, mieli doświadczenie już sowieckich obozów, dlatego od razu wyczuwali te wszystkie rzeczy i postanowiono tej grupy się pozbyć i właściwie jednym zamachem, co prawda w przypadku Litewskiej, Białoruskiej Republiki to dotyczyło tylko żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili, a w przypadku ukraińskiej ona później, w noc 7 na 8 kwietnia została przeprowadzona, do tej grupy w tym samym czasie zostały jeszcze deportowani tak zwane jehowiści, to znaczy członkowie Świadków Jehowy, dlatego akurat z tej, nazwijmy to, ukraińskiej listy część osób, część żołnierzy armii Andersa trafiło do baraków z wyznawcami, prawda, Świadków Jehowy.
Te wysiedlenia to były wysiedlenia na zawsze, połączone z utratą majątku. Proszę powiedzieć, jak przebiegały, ile czasu mieli i co czekało ich na miejscu zsyłki?
Znaczy czasu nie mieli prawie wcale. Była taka sytuacja, pamiętam jednego z żołnierzy, że właśnie w noc 30 na 1 kwietnia na terenie Białorusi, no, miał swój własny ślub i wesele. I zabrano po prostu go w sali weselnej wraz z młodą małżonką. I nie mieli czasu na zebranie, po prostu trafili z tym, co było, na punkty zbiorcze. Często było tak, że oni czekali przez jakiś czas na formowanie transportu, bo ludzie wiadomo, że z różnych zakątków wprowadzono. To wówczas co sprytniejszy krewni donieśli jakieś rzeczy na miejsce tej zbiórki, tam przerzucili. Były takie przypadki, kiedy coś tam, właśnie jakieś tam ubranie i pożywienie przynieśli. No około 2 tygodni transport wyniósł, tak w przypadku od 2 tygodni do 20 dni. Tyle dobrego, że no, w miarę dobra pogoda była. Tak jakby to, pamiętamy przecież wywózki z lutego 40 roku, które były pod kątem pogodowym, no, najgorsze, prawda, bardzo niskie temperatury. W kwietniu już było w miarę ciepło, dlatego dużo osób nie zmarło w transporcie. I rzeczywiście deportowano domostwami, to jest też ciekawe, że jeżeli na przykład wytypowany do tej pracy żołnierz zamieszkiwał wraz z małżonką, prawda, z dziećmi oraz, nie wiem, z wujem albo z rodzicami, no to wszyscy z tego domu zostali deportowani. Dlatego to jest bardzo też komplikuje te listę narodowościową deportacyjną, bo tam, prawda, że Litwini i Tatarzy dochodzą, bo małżeństwo są mieszanie, prawda, chłopaki młodzi powrócili po wojnie, w 1946-1947 roku się pobrali i dlatego właśnie z malutkimi dziećmi, właśnie malutcy dzieci najbardziej ucierpieli w tym transporcie. Ja znam 4 rodziny, którym zmarło dziecko, albo nawet dwójka w czasie transportu na wschód.
Kilka lat później, właśnie no 2 lata później, po śmierci Stalina, potem w wyniku umowy repatriacyjnej między Związkiem Sowieckim a Polską Rzeczpospolitą Ludową, to była umowa z 1957 roku, zesłańcy mogli przyjechać do Polski. Jaka część zdecydowała się na powrót?
Według danych, które udało się nam zebrać, że z tej liczby około 5 tysięcy osób, które ponad 5 tysięcy osób zostało deportowane, to około 1/3 powróciło do Polski. Znaczy, no, musieli być Polakami, obywatelami polskimi, żeby wrócić. To znaczy, ta repatriacja nie rozpowszechniała się na Białorusinów, Ukraińców, obywateli polskich, którzy byli żołnierzami armii Andersa. To było bardziej skomplikowane i dlatego ich jako pierwszych puszczono. To znaczy Białorusinów, którzy jeszcze przetrzymano, Polaków wypuszczono i oni mogli wrócić do domu. Zatem to w ramach tej umowy, o której pan redaktor wspomniał, a część Białorusinów, Ukraińców tam jeszcze musiała poczekać do końcówki lat 50., samej końcówki. I warto podkreślić tutaj, powiedzieć, że część osób już zdecydowała się po prostu pozostać tam na zawsze, w sensie tak jak oni mówili w swoich wspomnieniach, do których dotarłem, że już mieli po prostu dosyć tych wywózek po prostu i tych tułaczy, które w życiu spotkały już 2 razy deportowane i bali się, że już 3 raz, bo się nie zapowiadało, że ten system się zmieni, a oni byli po prostu skazani albo przez narodowość, posiadane obywatelstwo, posiadane znaczenie, nie w tej armii, po prostu pełnili służby. Cały ich życiorys był podstawą do tego, żeby ich po raz kolejny deportować. I część osób uznało, że zostają w tym obwodzie irkuckim, prawda, mówimy o tym miejscu, gdzie większość z nich zostało. Ale wiadomo, że potem, tak jak wspominałem, no wrócili.
Jak sobie radzili ci, którzy zostali, ale też jak sobie radzili ci, którzy przyjechali do Polski?
To jest trudne pytanie. Względem na to, że te powojenne deportacje niestety jeszcze w tym czasie nie są dość ważnym przedmiotem badań historycznych. Dopiero stawiają się pierwsze kroki do tego, żeby rozpracować i za mało. I jesteśmy w takim momencie, że już nie porozmawiamy z tymi osobami, które powrócili, tylko z ich dziećmi. I w Polsce, jak to po repatriacji, musieli tu, prawda, przyjechać część tutaj gdzieś na północ, szukali pracy, a wiadomo, że na przykład te, które pozostali tam, to było ciekawe, że na przykład ich nawet po tej, nazwijmy to odwilży, nigdy ich nie zrównano na przykład i nie dostali tego miana kombatanta, prawda, jakiś tam zapomóg, jakiś tak takich rzeczy, które mogliby dostawać. Ich życie było dość skomplikowane, bo oni mówią, że w mniemaniu tych ludzi, którzy tam w środowisku, które pozostali, oni zawsze byli obcy. Ich dzieci byli przekonane, że tutaj ty jesteś tutaj tam Polak, czy tam tak, dostawali w szkole swoje, ale mimo to jeszcze jakby zostając, ze względu na to, że po prostu mieli tam jakiś dom i pracę, tak, pracowali oni przy węglu, tak, i też przy w Tajdze przy wyrąbie drzewa. My mieli ciężką pracę, ale jakąś tam mieli, więc tak uznali, że to wystarczy. Ale większość tych osób wykształciło się, ale miano tego, że oni są właśnie Polakami, jakby tam pochodzący jakieś, mając taki zły rodowód, no to jeszcze nawet na drugie pokolenie się przerzucało. Dopiero gdzieś tam trzecie, które zostało niestety w większości przypadków tam pozostali w obwodzie irkuckim już, tak powiem, oderwane od swoich korzeni i się identyfikuje jako tam Białorusini, prawda, albo tam już Rosjanie, niestety tam dość mocno przeszedł ten walec, prawda, depolonizacji.
Zasadniczą część tej publikacji to ponad 60 starannie opracowanych i przetłumaczonych na język polski dokumentów źródłowych pochodzących z archiwów litewskich, białoruskich, ukraińskich czy rosyjskich. Rozumiemy, że jest to wybór spośród wszystkich, do których udało się panu dotrzeć. Jaki był klucz takiej właśnie selekcji?
Rzeczywiście dokumentów posiadam o wiele więcej. Udało się dotrzeć do większej ilości dokumentów, ale chciało się przedstawić ich w taki sposób, żeby pokazać ten proces ich powrotów, ten proces ich względnego spokoju do 1951 roku, proces deportacyjny oraz te kwestie związane z ich rejestracją i codziennością na wygnaniu. Dlatego starałem się ułożyć w taką chronologiczną całość to, żeby człowiek, który po zapoznaniu się z moim wstępem dość obszernym i tymi dokumentami mógł sobie wyobrazić, tak jak ty wspominałem już, na początku mamy wielkie braki w historiografii dotyczące tego tematu i na pierwszy ogień właśnie poszła edycja źródłowa dlatego, żeby uzupełnić, dać podstawę dokumentacyjną dlatego, żeby przyszli badacze, osoby, które będą dalej interesować się tym tematem, mieli twardą podstawę. W obecnej sytuacji tej książki nie mógłbym zrealizować. Wiemy, że i do Rosji, i do Białorusi mamy zakaz wjazdu. Na Ukrainie trwa wojna. Więc dzięki temu, że wcześniej zająłem się tym tematem i zasadnicze prace skończyłem przed pandemią, mogliśmy to ukończyć.
I ten temat deportacji powojennej uzupełnia kwestię deportacji wcześniejszych.
Tak, dokładnie. To trzeba rozpatrywać i to taki zawsze mój apel, o którym mówię, że wszystkie deportacje musimy rozpatrywać w takim ciągu, w takiej triadzie przedwojennych deportacji, deportacji wojennych, najbardziej zbadanych, najbardziej znanych, prawda, największych również, i deportacji powojennych. To jest jeden ciąg, który się zamyka klamrą, bo pierwszą deportację w 1936 roku NKWD jako pierwszą przeprowadzono na Polakach, których deportowano do Kazachstanu, a ostatnią deportację w 1952 roku również przeprowadzono na Polakach, których deportowano z Białoruskiej Litewskiej Republiki Sowieckiej.
I tej pierwszej deportacji doświadczyła pańska rodzina.
Dokładnie. Moi dziadkowie, mój dziadek jako czterolatek został deportowany z obwodu żytomierskiego do Kazachstanu w 1936 roku, więc jestem z tego pokolenia pierwszej deportacji.
Dziękujemy bardzo za spotkanie i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mamy dla państwa 3 egzemplarze książki doktora Dmitrija Panto, Podwójnie deportowani, wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Nasz numer pozostaje bez zmian. 601-979-828. Jeszcze raz powtórzę numer. 601-979-828. Proszę Państwa, dziś nasza audycja zbliża się już ku końcowi.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień w pierwszą sobotę maja. Początek audycji kilka minut po godzinie 16. Żegnamy się dzisiaj z Państwem utworem Błękitna Tajga w wykonaniu Bernarda Ładysza i Leokadii Rymkiewicz-Ładysz.
A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Jutro trzeba nam w drogę ruszyć znów, skoro świt. Odpocznijmy więc trochę, gdy ognisko się tli. Znajomego walczyka z dala dobieg nas dźwięk.
Bogu tajga błękitna, tajga piękna jak sen. Bogu tajga błękitna, tajga piękna jak sen.
Lekko jakby nad ziemią, razem znów ty i ja.
Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.